A gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry.
Czuje się pan mądrzejszy, wie pan więcej po tych dniach przesłuchań przede wszystkim premiera Donalda Tuska, ale też prawej ręki Donalda Tuska, pana Cichockiego?
Co do samej istoty sprawy, to niekoniecznie, choć również dlatego, że ona jest już dosyć dobrze znana, natomiast bardzo obrazowo, że tak powiem, nawet poszerzył się stan wiedzy na temat stanu wiedzy i stanu podejścia do sprawy, no premiera przede wszystkim. To było tutaj ważne, no bo kto, być może było tak, że premier znał, że próbował, że coś mu przeszkodziło, ale nie, do tej pory właściwie mówi, że wszystko było w porządku i nawet nie dostrzega problemu.
To było zadziwiające z racji na to, że coś się wydarzyło w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę i uszczelniło system podatkowy i okazało się, że tych pieniędzy w budżecie może być o dziesiątki miliardów albo nawet ponad 100 miliardów więcej.
Tak, no i to taka technika, jakby jak się złapił za rękę, mówi, że to nie twoja ręka. No więc mówi pan premier, że to z koniunktury wynikało. No jak ja podaję, że według raportów Komisji Europejskiej było 21 państw, które lepiej od nas w tych latach 2007-2015 ściągały podatek VAT, miały mniejszą lukę VAT, a jednocześnie każdy z tych państw miał gorszą koniunkturę. No to a w którym raporcie Komisji Europejskiej? Jak podaje, który raport Komisji Europejskiej, no to tam jeszcze coś innego. No taka polemika z rzeczywistością, to jakby to PR-owsko jakoś tam na którymś poziomie jest skuteczne, choć chyba też nieszczególnie i też wśród tych głosów i ocen takich tej techniki, że słyszałem, że to już nie ten Donald Tusk co kiedyś, jeżeli chodzi o taką sprawność czarowania medialnego, no ale co do istoty sprawy, no to już w ogóle fatalnie, bo to zerowy argument, no tam właściwie nie padł chyba ani jeden dobry argument na obronę poprzedniego rządu, poza tym, żeby właśnie no zamknąć oczy. Tak jak w znanej anegdocie, zaciągnąć firanki i udawać, że pociąg idzie dalej, jak stoi.
No i oczywiście stwierdzić, że komisja VAT-owska jest komisją polityczną, pisowską, więc intencje komisji są oczywiste, więc właściwie nie warto z komisją rozmawiać.
No tak, tylko właśnie jak zwrócić uwagę, to ja nie przypominam sobie ani jednego takiego politycznego w treści, no może jakieś jedno było, no nie wiem, ale w każdym razie ciężko było zauważyć wśród pytań komisji, to pytaliśmy się o takie rzeczy, czy zapoznał się z takim raportem, czy dostał sygnał ze służb specjalnych, jakie działania podjął w tym czasie, w tym okresie, a odpowiedzi były polityczne. W odpowiedziach można było słyszeć o, nie wiem, o premierze Morawieckim. Nawet muszę przyznać, że trochę mi pochlebia, że przewodniczący Rady Europejskiej jest tak wnikliwym badaczem mojego życiorysu, że odnosił się do tego, w jakiej partii byłem, zanim 15 lat temu przystąpiłem do Prawa i Sprawiedliwości. No, szkoda, że z taką wnikliwością nie zajmował się zwalczaniem oszustw podatkowych, luką VAT. Nawet zadałem takie proste pytanie, no czy co zrobił, jak brakowało dziesiątków miliardów w budżecie, jak taki ewidentny czynnik, że rośnie o 6%, na przykład w roku 2009, a ponad 6% wzrosła konsumpcja, czyli wartość opodatkowana VAT-em, a wpływy z VAT-u nie to, że nie rosły równie szybko, ale wręcz zmalały. Sprawa w oczywisty sposób powinna zwrócić uwagę. No i jak na to zareagował, to powiedział pan premier, że on nie jest analitykiem i on takich analiz nie prowadzi.
A być może jest dżentelmenem, a dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
No, o pieniądzach swoich to oczywiście prawda. Natomiast jak się z premierem Rzeczpospolitej, to naprawdę no trudno mi sobie wyobrazić ważniejszą sprawę, którą powinien się zająć premier, niż tym, że mu brakuje dziesiątków miliardów w budżecie, bo to oczywiście za chwilę przenosi się na wszystkie obszary państwa. No, jeżeli mówimy, że tam służba zdrowia źle funkcjonuje, że jest bieda, że trzeba podwyższać podatki, no to wszystko wynika z tego, że nie ma pieniędzy w budżecie, a jak się tym nie zajmuje, dlaczego nie ma, no to każdy z tych innych problemów też pozostanie nierozwiązany. No to, ale tak jak mówię, no niestety to nawet nie, trudno tu mówić jakiejś satysfakcji, to jest bardzo przykre, bo to człowiek rządził nami wszystkimi przez 7 lat. Kiedy zadaje się pytanie na przykład, czy służby specjalne informowały, mówi, no nie informowały, ale no pokazujemy konkretną notatkę od pana Bondaryka z ABW, gdzie właśnie ABW informuje o pewnym mechanizmie wyłudzeń w branży stalowej i jest tam zaadresowane na premiera Donalda Tuska. Mówi, ja się z tym nie zapoznawałem, to pewnie ktoś u mnie w kancelarii. A kto w kancelarii miał uprawnienie, żeby z takimi tajnymi notatkami ABW kierowanymi do premiera się zapoznawać? Nie pamiętam. No to można się cieszyć, że nikt nas wtedy nie próbował napaść, ani jacyś terroryści podłożyć bomby, bo pewnie by się skończyło to ogromnym sukcesem, bo premier by nie zapoznał się z notatką wywiadu, która o tym ostrzega.
Jest jeszcze cały aspekt kryminalny przewozu do Polski paliw, zmniejszenia zysków koncernów, o tym przewozie, przemycie paliw. Właściwie to była tajemnica Poliszynela, taka tajemnica Poliszynela, czyli jawna informacja z niejawnych źródeł, jak wieść niesie, powinna do premiera Rzeczpospolitej dotrzeć.
No to jest pewnie też taka forma obrony, bo mimo wszystko lepiej się chyba ośmieszyć jako człowiek, który zupełnie nie panował nad sytuacją, niż już narazić na konkretną odpowiedzialność karną jako człowiek, który miał pełną świadomość sytuacji i nie podjął odpowiednich kroków. Procesowo być może tu pan mecenas Giertych doradził, nieobecny wprawdzie na przesłuchaniu, ale jak wiemy pełnomocnik pana Donalda Tuska, doradził taką oto linię obrony. No tak jak mówię, było to przede wszystkim przykry taki spektakl. No tu jeszcze raz powtórzę, to trzeba mieć cały czas tego świadomość. Premier Rzeczpospolitej, teraz przewodniczący Rady Europejskiej, a głównie skupiał się na takich, był taki moment wymiany zdań między nami, kiedy coś tam do mnie dociął, ja się odgryzłem, on mówi, a mój docinek lepszy. No, chyba zupełnie nie o to tu chodziłoby.
Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że premier Tusk jeszcze raz stanie przed komisją VAT-owską.
No, czy jeszcze raz stanie, to się okaże, bo ma tendencję, na krasz już się nie stawił. Natomiast my oczywiście taki termin wyznaczymy, no, ponieważ to przesłuchanie się właściwie nie zakończyło. No, nawet wszyscy posłowie nie mieli okazji zadać swoich pytań, więc tylko zostało przerwane, no bo miał tam jakieś inne obowiązki, wychodził, musieliśmy przerwać, więc znaczymy kolejny termin, żeby dokończyć to przesłuchanie.
A wczorajsze przesłuchanie pana Cichockiego?
No to kolejny przede wszystkim świadek, który trzyma się takiej linii, że właściwie wszystko było w porządku, że służby podejmowały działania, że była reakcja. No, ciśnie się pytanie na usta, to czemu te miliardy zginęły z budżetu, skoro było tak dobrze, to czemu było tak źle? A przy szczegółach, kiedy tak już troszeczkę, że tak powiem, docisnąć, no to tradycyjnie nie pamięta, nie wie. Nie wie na przykład, dlaczego nie skierował do rządu strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza gospodarczej. Była taka rządowa strategia, nad którą kilka lat pracowała MSW, no przez to nawet zmieniała nazwy, bo to najpierw była na rok 2010-2013, potem pracowali 11-14, w końcu to było 12-15, ale co daje strategia rządowa? Otóż daje podniesienie tych działań na najwyższy priorytet. Koordynację na poziomie rządu wszystkich służb, więc likwidację tej silosowości w ministerstwach i ekstra środki na realizację tego. I pan minister Cichocki gotował taką strategię opartą na diagnozie z roku 2008 przestępczości zorganizowanej. No po prostu kolokwialnie ukręcił jej łeb, można powiedzieć. No gotowej strategii nie skierował do rządu dla przyjęcia, ona nie została przyjęta dopiero w 2015. Pewnie gdyby była, to nie byłoby takiej sytuacji, że potem prokurator Seremet mówi, że on był wielkim jałmużnikiem i prokuratorzy nie mogli ścigać skutecznie przestępczości gospodarczej, bo mieli na tyle mało funduszy, że przestępcy mieli znacznie lepszych ekspertów, znacznie lepszych biegłych i po prostu prokuratura przegrywała w tej konkurencji.
A jak idzie pisanie raportu?
Dziękuję, całkiem nieźle. To znaczy oczywiście no jest to przede wszystkim sztuka selekcji, no bo ogrom tematyki jest taki, że to całą serię książek można by napisać, ale wszystko wskazuje na to, że no nie ma zagrożenia dla prac komisji takiego, że miała ona nie skończyć prac tej kadencji. Wydaje mi się taki no już prawie pewny scenariusz na najbliższe tygodnie, to jest do 20 jeszcze intensywne przesłuchania, do 20 lipca. Później już taki czas na szlifowanie raportu gdzieś do około 20-25 sierpnia, wtedy go przedstawimy publicznie, damy członkom komisji, no niestety już krótki czas na zgłaszanie poprawek i jakoś w pierwszym tygodniu września przyjęcie raportu i zakończenie prac komisji tym samym.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem poranka był pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Dobrego dnia, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla wszystkich słuchaczy.
A ten dobry dzień niech zabrzmi słowami i głosem Eugeniusza Bodo. A te nóżki i Eugeniusza Bodo wypożyczyliśmy ze śpiewnika kabaretowego audycji Ryszarda Makowskiego, która będzie dzisiaj o godzinie 13. I w radiowej Kronice Budowy śledzimy rozmaite budowy, między innymi hospicjum w Wilnie. Przy telefonie prosto z Wilna, siostra Michaela Rak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Pozdrawiam z Wilna Słonecznego.
A Warszawa dzisiaj jest mniej słoneczna. Co słychać na budowie hospicjum dla dzieci?
Co się teraz dzieje? No właśnie dzisiaj, jak każdego dnia rano robiłam obchód, powiedziałabym tak, że tak 3/4 przestrzeni szklanych już jest wmontowanych, częściowo już są robione fasady zewnętrzne, prace wykończeniowe właśnie wewnątrz, nakładane są już tynki na ściany wewnętrzne i są rozłożone wszystkie przewody elektryczne, wodne, także można powiedzieć etap wykończenia prac budowlanych. Co prawda on będzie długo trwał, ale już też i podłogi zalane betonem, za chwilę będą układane płytki ceramiczne, także powiedziałabym, dzieje się.
Czegoś brakuje?
Tak, brakuje. Jeszcze właśnie musimy dokupić właśnie wykończeniowe takie powierzchnie, jak w placówkach medycznych, w salach dla chorych. Na pewno jeszcze musimy dokupić dużo lamp, panele nadłużkowe w salach dla dzieci i to jest duże przedsięwzięcie. Tak szacunkowo około 300 tysięcy euro jeszcze nam brakuje, żeby wykończyć całą pracę, zabezpieczyć właśnie cały budynek, drzwi, systemy alarmowe, monitorujące. To jednak kosztuje, ale ufam, że damy radę.
Co do tego wątpliwości nie ma, bo wiemy, jaką energią siostra dysponuje. Wiemy, jaką energią siostra dysponuje. Patrzę, gdzieś ten głos siostry w tej chwili ucieka, ale może się odnajdzie. Halo, mówi Warszawa. Czy Wilno słyszy Warszawę? Czy Wilno głos zawiesiło? Wygląda na to, że Wilno, proszę Państwa, głos zawiesiło, ale co wiemy? Wiemy, że brakuje 300 tysięcy, ale że prace idą pełną parą. Czy pańskie oko konia tuczy? To jest to polskie stare przysłowie. W tym wypadku oko siostry Michaeli Rak konia tuczy, czyli ta budowa idzie pełną parą. My jesteśmy świadkami tej budowy od samego początku, od tego pierwszego wbijania łopaty, tak zwanej łopaty. Budowa miała być i pewno ma być zakończona w okolicach października i znów mamy połączenie z Wilną siostrą. Wiemy, jaką siostra ma energię i że ta budowa będzie dalej toczyć się po wyznaczonych torach i co, spodziewamy się, że do końca października będzie ukończona?
No myślę, że listopad, choć tu bardzo dużo osób, rąk i serc jest zaangażowanych, mówię w tym momencie o pracownikach, ale no to jest dużo pracy i te wykończeniowe prace trwają najdłużej, bo są najbardziej właśnie takie wymagające uwagi i skupienia. Także myślę, że listopad.
W listopadzie przyjedziemy na otwarcie hospicjum dla dzieci w Wilnie, a przy okazji chciałbym bardzo podziękować za gościnę studia Wilno, które w każdy czwartek o godzinie 9:15 jest na antenie Radia Wnet.
To ja też dziękuję, że właśnie hospicjum jest takim miejscem, które uczestniczy po prostu w codzienności każdego z nas, gdzie jest informacja, gdzie jest muzyka, gdzie jest praca, gdzie jest radość, gdzie są łzy. I ja bardzo dziękuję panie Krzysztofie za to szczególne wyróżnienie, że to studio może się mieścić w budynku hospicyjnym i że z Wilna w każdym tygodniu możemy pozdrowić właśnie naszych rodaków i wszystkich, którzy słuchają Radia Wnet. I dziękuję za to, co robicie państwo jako radio, żeby nam po prostu pomóc, żebyśmy nieustannie dążyli, żeby jak najszybciej chore dzieci miały pomoc. Bardzo dziękuję.
A my chcieliśmy siostrę Michaela Rak zabrać w naszą podróż do Libanu, do miejsc świętych, do świętego Szarbela, do świętego Hardiniego, do błogosławionego Stefana Nechme. Tym razem to się nie udało, bo siostra Michaela Rak musi doglądać budowy hospicjum, ale myślę, że jak znajdzie siostra chwilę czasu, to może we wrześniu się to uda, a jak nie we wrześniu, to w roku następnym, ale wszystko i tak jest w rękach opatrzności nie naszej, więc podobnie jak Libańczycy, nie myślmy o tym, co będzie za rok, tylko myślmy o tym, co jest do zrobienia dzisiaj.
Tak, Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za nadzieję. Zresztą ojciec Szarbel, jego relikwie, jego obraz jest w naszym hospicjum i jest też jego działanie, do którego kierujemy swoje właśnie prośby. Także to jest moim pragnieniem kiedyś tam pojechać, ale właśnie obowiązki codzienności i bycie przy budowie, przy tych codziennych wydarzeniach, no nie pozwoliło mi, ale dziękuję za to otwarte właśnie przejście do Libanu. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego, miłego, pracowitego dnia, siostrze. Życzymy.
Bardzo dziękuję i ja też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca miłosierdzia z Wilna i żebyście Państwo z taką nową mocą w sercu, z zaufaniem Bogu i człowiekowi szli w codzienność. Pozdrawiam serdecznie z Wilna i dziękuję za to, że mogę się kontaktować przez Radio Wnet ze wszystkimi, którzy słuchają nas i są razem. Dziękuję bardzo.
A jesteśmy w Warszawie na 87,8, w Krakowie 95,2, a w Wilnie w hospicjum wybudowanym hospicjum dla dorosłych i wbudowanym hospicjum dla dzieci. Siostra Michaela Rak była gościem poranka Wnet i radiowej kroniki budowy.
Radiowa kronika budowy.